Cześć, hej, witajcie na stacji Arsenal, na której słyszymy się po raz drugi i na wstępie tego drugiego odcinka chciałem jeszcze wrócić do odcinka pierwszego i do reakcji na niego, do wszystkich komentarzy, do wszystkich uwag, które się pojawiły pod jego adresem. Chciałem wam powiedzieć, że bardzo wiele to dla mnie znaczy i wszystkie ciepłe słowa są olbrzymim motorem napędowym dalszego działania, dalszej pracy, ale też wszystkie uwagi, które ja osobiście też postrzegam w kategorii ciepłych słów, są dla mnie bardzo cenną wskazówką i takim niejako drogowskazem, w którą stronę patrzeć, gdzie się możemy jeszcze poprawić, co można usprawnić, żeby to wszystko działało jak najlepiej, żeby na stacji Arsenal nam wszystkim żyło się jak najlepiej. A o to w tym wszystkim chodzi. Takie jest założenie też tego podcastu, żeby cały czas się rozwijać i żeby ostatecznie dojść do formy, która będzie naprawdę, naprawdę fajna jakościowo. Także naprawdę bardzo wam dziękuję za wszystko względem tego pierwszego odcinka. No i mamy teraz drugi odcinek. Drugi odcinek, w którym spotykamy się w naprawdę szampańskich nastrojach. Myślę, że nie mam tutaj szampana, tylko z tego względu, że odrobinę obawiam się niejako smutnych panów z tak zwanej Celebration Police. Smutni panowie, no przyznam, że o wiele bardziej wolę być budzony przez chociażby śpiew ptaków w takiej powiedzmy bardziej idyllicznej wersji, bo w tej normalnej wersji to jest zazwyczaj budzik, natomiast śpiew ptaków wiosna w pełni, także może i on mnie też budzi. Także wolę być budzony przez śpiew ptaków zamiast powiedzmy takich właśnie smutnych panów pukających do moich drzwi. Nie wiadomo, co się może zdarzyć, albo też dobijających się agresywnie. Nie wiadomo co niektórym uderzy do głowy, patrząc na to, że mają skłonności do krytykowania tego, jak kto co celebruje, co jest co najmniej, przynajmniej jak na mnie, bardzo kuriozalne. Natomiast w szampańskich nastrojach spotykamy się dlatego, że Arsenal jest już liderem Premier League. Właściwie już. No, jest znowu liderem Premier League. Liverpool stracił punkty z Manchesterem United i na skutek tego jest teraz na równi punktowo z właśnie Arsenalem. Arsenal natomiast wygrywa z Liverpoolem, jeżeli chodzi o to, ten bilans bramek. Kanonierzy mają go na poziomie plus 51, Liverpool na poziomie plus 42. Swoją drogą w przypadku Arsenalu to jest najwyższy bilans bramkowy, największa różnica bramek od sezonu 2004-2005, kiedy też był na poziomie plus 51, wtedy na sam koniec sezonu oczywiście, także jest to co najmniej imponujące i może, jak się okazuje, odegrać rolę w tym wyścigu mistrzowskim, w którym naprawdę decydują o tym, kto zdobędzie mistrzostwo, najmniejsze marginesy. Ale też myślę, że przede wszystkim w moim odczuciu, w mojej ocenie, ten remis Liverpoolu niewiele zmienia. Niewiele zmienia pod względem oczekiwań dla moich względem drużyny Arsenalu, no bo tak czy inaczej myślałem przed spotkaniem jeszcze z Brighton, przed tym wynikiem Liverpoolu, że Arsenal, żeby wygrać Premier League, musi wygrać wszystkie spotkania do samego końca. Wszystkie 7 spotkań po meczu z Brighton. Z Brighton to było jeszcze 8 spotkań, ale musi wygrać wszystko. Tak niestety wygląda, takie są realia wyścigu mistrzowskiego w Premier League i myślę, że tutaj trzeba być niemal perfekcyjny. No może jeden remis jeszcze się przydarzyć ewentualnie, chociaż tutaj już miałbym wątpliwości, zwłaszcza patrząc na terminarz Manchesteru City, który ma prawdziwą autostradę do końca sezonu. A jak powiedziałem tutaj, wszystko się najprawdopodobniej rozstrzygnie na granicy jednego punkta w tą czy w tą. Także o tyle dobra zmiana, że nadal oczywiście myślę, że Arsenal musi wygrać wszystko do końca sezonu, ale zmiana jest o tyle dobra i o tyle pozytywna, że teraz to Arsenal jest kowalem własnego losu. To teraz wszystko jest znowu w rękach, a właściwie to w nogach podopiecznych Mikela Artety. Także jeżeli Arsenal wygra wszystko do końca, no to wygra na pewno też tytuł Premier League, no bo nie zanosi się na to, żeby ktokolwiek Arsenal dogonił, jeżeli chodzi o tą różnicę bramek. Jest to, powiedziałbym, tak wysoce prawdopodobne jak to, że Rob Holding jeszcze rozegra jakieś minuty w Premier League w tym sezonie. Do tej pory ma ich równe zero. Także nie zapowiada się na to, przynajmniej moim zdaniem. No i Arsenal ma na pewno za sobą bardzo pozytywny tydzień, bo w środku tygodnia graliśmy z Luton, natomiast w weekend graliśmy z Brighton właśnie na wyjeździe, które było takim, myślę, jednym z cięższych spotkań do końca sezonu dla Arsenalu. Brighton nie przegrało na swoim stadionie od 12 spotkań, także jest to na pewno imponująca seria od sierpnia ubiegłego roku. Do tego można dodać też fakt, że Brighton tylko 3 razy w tym sezonie zostało ograniczone do liczby zaledwie 2 strzałów celnych na bramkę przez swojego przeciwnika i 2 z tych przypadków to były właśnie autorstwa kanonierów, także Arsenal poradził sobie w obydwu spotkaniach z no niejako takim, powiedzmy, niewygodnym dla siebie rywalem, jakim było Brighton właściwie w ubiegłych sezonach, bardzo dobrze w tym sezonie. Więc to jest na pewno coś na plus. Ale możemy jeszcze zacząć i myślę, że zaczniemy sobie od spotkania z Luton, które było w środę, bo tam było kilka ciekawych rzeczy do wyciągnięcia z tego spotkania. Na pewno pierwszą taką rzeczą, która się może rzucać w oczy, jest to, że Mikel Arteta zdecydował się na rotację swoją drużyną. No niestety, siłą rzeczy grając co 3 dni cały czas w Premier League i w Lidze Mistrzów nie ma mowy, żeby cały czas grała ta sama jednastka, więc Mikel Arteta musiał zdecydować się na pewne roszady i względem tej jednastki, która wyszła na mecz z Manchester City, widzieliśmy 5 zmian. Do składu wyszedł Oleksandr Zinchenko, Rhys Nelson, Leo Trossard, Thomas Partey i Emil Smith-Rowe. No i w zasadzie każdy z tych zawodników pokazał się z całkiem niezłej strony. Wyróżniłby na pewno tutaj Emila Smith-Rowe'a, o którym zaraz jeszcze pewnie więcej powiemy. Partey i Zinchenko, powiedzmy, ich występy nie spotkały się z tak ciepłym odbiorem. Mieli kilka swoich, powiedzmy, te występy miały na pewno kilka swoich minusów, zwłaszcza jeżeli chodzi o te niektóre momenty w rozegraniu piłki. Natomiast Rhys Nelson i Leo Trossard na pewno bardzo, bardzo solidne występy i też dali potrzebny odpoczynek tym podstawowym zawodnikom kanonierów. No i myślę, że Smith-Rowe tutaj bardzo taki występ, który należy wyróżnić z tego meczu z Luton. Myślę, że to najciekawszy wniosek, jaki możemy z tego meczu wyciągnąć, bo też no, sam mecz był, powiedzmy, Arsenal w bardzo rezerwowym składzie, Luton bardzo też osłabiony, więc Arsenal jak tylko zdobył prowadzenie dwubramkowe w pierwszej połowie, no to już włączył tryb ekonomiczny i postanowił trochę oddać się pole Luton w drugiej połowie. Trochę więcej utrzymywało się przy piłce, znaczy nawet nie więcej niż Arsenal, ale po prostu ten mecz stał się o wiele bardziej wyrównany. Luton jednak też osłabiony, nic z tego za bardzo nie wykreowało, także Arsenal po prostu w trybie ekonomicznym, trochę oszczędzając siły, dowiózł to zwycięstwo 2-0 i bezpiecznie sobie zatrzymał 3 punkty na Emirates. I myślę, że to jest najważniejsza sprawa. Już myślę, że w kwietniu nie ma co się już przejmować stylem. Tutaj liczą się tylko tak naprawdę 3 punkty i na tym trzeba się skupić, zwłaszcza w meczu, w którym jednak rotowaliśmy sporo swoją jedenastkę. No i Emil Smith-Rowe, myślę, że jeden z najlepszych występów, chyba najlepszy właściwie nawet występ Emila od dłuższego czasu na pewno. Widać było taką zmianę trochę w jego zachowaniu, w tym jak grał. Był o wiele bardziej intensywny niż do tego przyzwyczaił. Myślę, że to też jedna z takich rzeczy, która przeszkadzała Artecie w Smithie Rowe'u właśnie na przestrzeni ostatnich miesięcy, oprócz oczywiście kontuzji, to też gdzieś ta może intensywność, właśnie ta skłonność, może nie skłonność, ale umiejętność do wygrywania tak zwanych słynnych pojedynków, też gdzieś ta nie odpowiadała Mikelowi Artecie w grze Anglika. A tutaj to spotkanie pokazało nam trochę jego inną stronę, był bardzo intensywny, wygrywał swoje pojedynki, cały czas był pod grą, cały czas szukał tej gry, świetnie się wymieniał pozycjami z Martinem Odegaardem, no i co myślę najważniejsze, znalazło to wymierne przełożenie na samo boisko, no bo Smith-Rowe miał bardzo ważną rolę przy pierwszej bramce Arsenalu, gdzie odebrał piłkę pomocnikowi Luton, potem ona trafiła do Martina Odegaarda, potem on zagrał znowu do Kai Havertza, potem Kai Havertz odwróconą piłkę dał do Martina Odegaarda, no i mieliśmy 1-0, także tutaj kluczowy odbiór Emila Smith-Rowe przy pierwszej bramce Arsenalu, no i też druga bramka Arsenalu to powstała tak naprawdę z akcji Smith-Rowe'a, tam świetnie go wypuścił na skrzydle, właściwie to nie na skrzydle znajdował się właśnie Trossard, ale Emil Smith-Rowe też, to jest bardzo jego unikalna cecha, jeżeli chodzi o skład Arsenalu. Myślę, że niewielu zawodników to ma w Arsenalu, ta umiejętność właśnie znalezienia odpowiedniego korytarza, żeby wbiec i wykorzystać przestrzeń, która powstała. Także Smith-Rowe to zrobił, wbiegł idealnie w tempo i zagrał piłkę poprzek bramki, no a tam czyhał Smith-Rowe, ale także zawodnik Luton, no i jakoś, przepraszam, nie czyhał tam Smith-Rowe, tylko Rhys Nelson razem z zawodnikiem Luton, no i tam w dużym rozgardiaszu piłka ostatecznie została wpakowana do bramki, także Smith-Rowe miał bardzo, bardzo kluczową rolę w tym meczu i myślę pokazał Mikelowi Artecie, że może na niego liczyć. No i Mikel Arteta też nie szczędził ciepłych słów samemu Anglikowi po meczu, no bo mówił właśnie, że Smith-Rowe jest na pewno w jego planach na najbliższą przyszłość i też, żeby też właściwie tak przy taką wiadomość wysłał do swojego zawodnika, żeby on użył te wszystkie swoje złe doświadczenia, które miał na przestrzeni ostatnich dwóch lat, ostatnich miesięcy, w dobry sposób, żeby przekuł to na coś dobrego i żeby te złe doświadczenia sprawiły, żeby stał się mocniejszym nie tylko zawodnikiem, ale też mocniejszym zawodnikiem z mocniejszym charakterem i mocniejszym człowiekiem przez to. Także na pewno Smith Rowe, myślę, że usłyszeć takie słowa od swojego menadżera, to może być coś bardzo budującego i Smith Rowe po takim występie i słysząc też takie słowa, może na pewno na tym budować. Miejmy nadzieję, że to zrobi, ale też do tego oczywiście potrzebuje szans od Mikela Artety, a też zobaczymy, jak z tym będzie, no bo Mikel Arteta nie słynie z tego, że korzysta z całej swojej ławki rezerwowych i Smith Rowe, czy też Fabio Vieira na przykład są bardzo dobrymi tego przykładami. Oni akurat nie są tak często na boisku, jak chociażby widzimy zawodników, którzy są rotujący, jeżeli chodzi o tą pozycję w podstawowej jedenastce, na zasadzie Jorginho czasami, czy też nawet Leo Trossard na pozycji ósemki, więc to nie są tacy częsty bywalcy. Natomiast Smith Rowe, myślę, tym meczem z Luton gdzieś tam zapalił lampkę w głowie Mikela Artety, że Mikel Arteta może na niego liczyć i może faktycznie gdzieś Smith Rowe jeszcze pojawi się w tej walce o mistrzostwo. Mamy taką nadzieję, bo na pewno ma niektóre cechy, które są unikatowe, jeżeli chodzi o skład Arsenalu. Nikt innych ich nie ma, na przykład właśnie ta umiejętność, to ciągłe szukanie gry, to ciągłe takie, powiedzmy, bycie takim wolnym elektronem na boisku, ta siła do dryblowania z piłką przez środek boiska. To jest coś, myślę, co na przykład z ósemek Arsenalu ma właściwie tylko tak dokładnie Declan Rice, z taką dużą dynamiką, oczywiście też mówimy o dribblingu, więc żeby minąć w nim przeciwnika. Myślę, że to z pozycji środkowych pomocników w Arsenalu ma tylko Declan Rice, także jest to też pod pewnymi względami unikatowa cecha i myślę, że ona może się przydać Arsenalowi w tej końcówce sezonu. Zobaczymy, jak będzie właśnie z minutami Smith Rowe'a. No i tyle myślę z tego meczu z Luton. To nie był mecz z jakąś ogromną historią, tyle, że udało nam się ładnie zrzutować jedenastkę i Smith Rowe też pokazał się z bardzo dobrej strony. No i po meczu z Luton w środę, od razu w sobotę wieczorem wjechaliśmy na Amex, na ciężki teren, jak wspomniałem. Brighton nie przegrało tam od 12 spotkań od sierpnia ubiegłego roku, także trochę czasu minęło i do tego Brighton też po prostu słynie z tego, że jest mocny na swoim stadionie, także to nie był ciężki teren do przyjechania, zwłaszcza też po grze w środku tygodnia. Chociaż właściwie to akurat może nie była żadna przewaga albo żadna przewaga Brighton, a nie Arsenalu, bo Brighton właściwie grało dokładnie w tym samym momencie z Brentford właśnie w środę. Także z Brighton, myślę, też spotkanie wiele nam powiedziało o tej drużynie Arsenalu, bo trzeba było przejść tam przez cięższe momenty, trzeba było tam pokazać trochę też inną stronę, poradzić sobie na to, właściwie odpowiedzieć na to, co się działo na boisku. Arsenal zdecydowanie to zrobił. Pierwsza połowa była niemrawa trochę w wykonaniu Arsenalu. Od pierwszych minut wyszedł Aleksandr Zinchenko. Nie chcę tutaj oczywiście zwalać na jednego zawodnika wszystkiego, natomiast widać było, że Brighton bardzo, bardzo celuje w tą stronę, na której znajdował się Aleksandr Zinchenko i próbuje bardzo wyizolować w pozycji jeden na jednego właśnie Zinchenkę z Adingrą, który jest nomen omen bardzo, bardzo obiecującym skrzydłowym. Także tam Brighton szukało swoje szanse, żeby jakoś napocząć Arsenal i kilka razy to się udało. No Zinchenko ma taki tik, że łamie linię defensywy, jest trochę głębiej niż pozostali jej członkowie, no i niestety łamie tą linię defensywy, a potem jeszcze daje się pokonać często jeden na jednego przez właśnie skrzydłowego, także no to jest już, no nie jest to pozytywna rzecz, powiedzmy sobie szczerze, więc częściowo też dlatego ta pierwsza połowa była niepewna po prostu w wykonaniu Arsenalu, jeżeli chodzi o defensywę, przynajmniej na standardy, do jakich Arsenal nas przyzwyczaił, ale też trzeba oddać na pewno Brighton, że Brighton zagrało w tej pierwszej połowie bardzo porządnie i bardzo, bardzo ładnie potrafili przegrać przez pressing Arsenalu, co też nie zdarza się bardzo często, więc tutaj na pewno spore uznanie dla drużyny Roberta De Zerbiego i dla samego oczywiście włoskiego trenera, ale po tej pierwszej połowie, jeszcze tak do pierwszej połowy w zasadzie, ta nieskuteczność Arsenalu wróciły trochę flashbacki z Wietnamu, trochę wróciły flashbacki z grudnia ubiegłego roku. Arsenal był nieskuteczny, Arsenal marnował naprawdę bardzo proste sytuacje, no i tam nie chcieliśmy za bardzo wiedzieć, co by się zdarzyło, gdyby Brighton udało się wyjść na prowadzenie. Chociaż Może i chcieliśmy wiedzieć, bo właściwie Arsenal miałby wtedy jeszcze inne wyzwanie do odpowiedzenia. Tak się jednak nie stało. Tak się jednak nie stało i te niewykorzystane sytuacje się na szczęście nie zemściły. Arsenal na drugą połowę wyszedł w zupełnie innym nastawieniu, bo druga połowa była, no myślę, fenomenalna w wykonaniu Arsenalu. O ile pierwsza połowa to prowadzenie poczucie karnym jakoś nie czuliśmy się pewnie z tym prowadzeniem, z tym występem. O tyle druga połowa pokazała już naprawdę, jak klasową drużyną Arsenal się stał. Arsenal dorzucił jeszcze dwie bramki i w pełni kontrolował przebieg meczu. Dosłownie rozpartelował Brighton, tak jak powinno to być zrobione od samego początku. No i tutaj powstało już kilka rekordów po tym meczu, które myślę możemy sobie na pewno wyartykułować. Tutaj czyste konto w tym meczu było piątym czystym kontem Arsenalu z rzędu wyjazdowym. David Raya przy okazji stał się pierwszym hiszpańskim bramkarzem, który tego dokonał w Premier League, w ogóle dziewiątym, który ogólnie dokonał tej sztuki w tych rozgrywkach. Arsenal też po raz pierwszy zachował 5 czystych wyjazdowych kont od 1997 roku. Także trochę czasu minęło, no ale też Arsenal na wyjazdach radzi sobie bardzo dobrze i ma ku temu predyspozycję, żeby radzić sobie przede wszystkim dobrze, no bo ta drużyna jest tak zbudowana, że ci zawodnicy są po prostu przystosowani, żeby sobie radzić w takich ciężkich warunkach, jakimi są niewątpliwie mecze wyjazdowe w Premier League. No Gabriel, Saliba, mówimy tutaj Ben White, jest oczywiście też Declan Rice. Także to są zawodnicy, którzy są świetnymi atletycznymi piłkarzami, którzy też posiadają ogromne walory techniczne, więc też są idealnie przystosowani do tej często walki wręcz z zawodnikami rywala na wyjazdowych boiskach i też mentalnie potrafią wytrzymać presję sezonu rywala. Także Arsenal jest dobrze przystosowany do walki w tych wyjazdowych meczach i po raz kolejny to udowodnił. I w ogóle to jest też taka statystyka, która mnie przynajmniej bardzo zaskoczyła. Arsenal ani razu nie przegrywał w tym roku jeszcze kalendarzowym. To już jest 11. spotkanie. To było właściwie 11. spotkanie. I ostatni raz coś takiego się przydarzyło Arsenalowi w 2005 roku. Także prawie 20 lat temu. Prawie 20 lat temu też w okresie między lutym a majem. No i jednak to pokazuje, jednak to pokazuje siłę tej drużyny, ale też swoją drogą ciężko przegrywać, kiedy przez 3 miesiące z kawałkiem traci się dokładnie 4 bramki w całej Premier League w 11 meczach, także wracamy po drobnej przerwie technicznej. To zdziwione spojrzenie wzroku, jakie zobaczyliście pewnie przed cięciem, to był moment właściwie, w którym spotkaliśmy się z sąsiadami. Uroki mieszkania w blokach się odezwały, także to był właśnie ten moment. Ale teraz już wracamy i wracamy do Arsenalu, który w tym roku jeszcze nie przegrywał. No ale ciężko, tak jak wspomniałem, już przegrywać, kiedy traci się zaledwie 4 bramki przez 3 miesiące z hakiem. Jest to dosyć duże osiągnięcie, jest to dla mnie abstrakcja wręcz, że Arsenal był w stanie to zrobić, ale tak jest, mamy miesiąc kwiecień, a Arsenal stracił w lidze 4 bramki i w tym przynajmniej dwie to takie, powiedzmy, wątpliwej jakości, bo jedną to dosłownie Aaron Ramsdale wrzucił sobie bramkę, no właściwie nie wrzucił bramkę, ale podarował ją Brentford, a w drugiej sytuacji to Saliba na spółkę z Rają, chociaż większa tutaj wina była akurat Saliby w meczu z Liverpoolem, więc także jeszcze dwie takie sytuacje i właściwie dwie bramki takie z gry, więc jest to już w ogóle abstrakcyjna dosyć statystyka. No i też to znajduje duże odzwierciedlenie w tej statystyce expected goals against Arsenal, czyli oczekiwanych bramek przeciwko. Arsenal tutaj wręcz dominuje. No Arsenal ma w tej statystyce zgromadzone zaledwie 4,98 expected goals against, a następna drużyna, i tu jest spora przepaść, następną drużyną jest Manchester City. I Manchester City w tej statystyce ma 12,28 zgromadzonego współczynnika expected goals against. Także jest to prawdziwa przepaść i to tylko pokazuje, jak bardzo oderwała się defensywa Arsenalu od pozostałych defensyw właściwie w całej lidze. Więc też z taką defensywą można wiele osiągnąć. To są słynne słowa Sir Alexa Fergusona, że defensywa zdobywa tytuły i miejmy nadzieję, że tak też będzie w przypadku Arsenalu. Więc trochę sobie powiedzieliśmy o takim ogólnym występie Arsenalu przeciwko Brighton, ale niewątpliwie też to spotkanie miało swoich bohaterów i myślę, że przede wszystkim tak powiedzmy idąc gradualnie względem występów. W pierwszej kolejności chciałbym wyróżnić Dawida Raję. Dawida Raję, który był bardzo spokojny w rozegraniu tutaj. To było bardzo ważne też przy czasami agresywnym pressingu Brighton, że Dawid Raja cały czas potrafił być spokojny, potrafił dać ten spokój swoim kolegom z drużyny i też nie wprowadza żadnej nerwowości do gry kanonierów i właściwie działać jako dodatkowy środkowy obrońca. To niewątpliwie była spora wartość dodana w tym meczu, zwłaszcza w tym meczu, kiedy właśnie rywal postanawia presować aż tak wysoko, jak robiło to momentami Brighton, ale też Dawid Raja wykazał się na linii, czego też kibice Arsenalu bardzo, bardzo pożądają i oczekiwali przez dużą część sezonu, bo fenomenalnie obronił strzał Enciso, który naprawdę zmierzał tam w róg bramki strzeżonej właśnie przez Raję, więc na pewno bardzo, bardzo solidny występ z jego strony. Na pochwałę myślę też zasługuje Saliba, który tym meczem przypomniał nam, jak niesamowitym potencjałem dysponuje i jakie rzeczy potrafi robić. Ja mam wrażenie czasami, że ten człowiek nie ma układu nerwowego. Nie pamiętam sytuacji, kiedy on po prostu wybił piłkę na hejnał, a nie próbował ją jakoś jeszcze rozegrać od tyłu. I to niezależnie od sytuacji. I nawet najlepsze jest to, że też w lwiej części przypadków wychodzi z tego zwycięsko i udaje się to jakoś perfekcyjnie rozegrać od tyłu. Także Saliba na pewno zaliczył też bardzo porządne spotkanie. I podobnie Jesus. Myślę, że ten występ spolaryzował trochę kibiców Arsenalu, bo z jednej strony Jesus był irytujący pod względem, jak to zresztą często w jego przypadku bywa, pod względem jego skuteczności pod bramką przeciwnika. Zaprzepaścił przynajmniej dwie dobre sytuacje na strzelenie bramki, ale też wywalczył rzut karny w świetnym stylu, tam genialne przyjęcie i ominięcie Tadika Lampteya, także fenomenalnie się tam zachował Jesus i ogólnie był bardzo aktywny. Myślę, na tym skrzydle pokazuje nam się z tej strony, której chcemy go widzieć, bo też jest z jednej strony jest bardzo ciężko pracującym zawodnikiem w obronie, ale z drugiej strony też jest zawodnikiem, który potrafi zagrać jeden na jednego ze swoim przeciwnikiem i zrobić tam różnicę właśnie na skrzydle. I myślę, że to robi w lepszym jakby wymiarze niż ma to do tego okazję, grając na pozycji napastnika. Także to jest na pewno pozycja też, która może dla Jesusa być bardziej przyszłością w Arsenalu. No niestety nie jest stworzonym napastnikiem, nie jest urodzonym wyborowym strzelcem. Oczywiście jest jako fałszywa dziewiątka, jest bardzo, może być nadal bardzo pożytecznym zawodnikiem dla Arsenalu, ale patrząc na to, że Arsenal się interesuje już powoli tymi bardziej klasowymi dziewiątkami i taki jest podobno cel przynajmniej. Chociaż ja może bym się z tym wstrzymał, ale to jeszcze przejdziemy do tego. Taki jest cel podobno, żeby kupić taką klasyczną dziewiątkę właśnie w lecie, także może to oznaczać, że Jesus będzie po prostu najczęściej używany bardziej właśnie na skrzydle, czy to prawym, czy to lewym. To jest olbrzymi też luksus w jego przypadku, że Jesus może grać na tej i na tej stronie i na tej stronie sobie radzi naprawdę, naprawdę solidnie. Także to są takie występy dla mnie do wyróżnienia i oczywiście wisienka na torcie, albo też truskawka na torcie, jak to niektórzy mawiają, czyli występ Kaja Havertza. Kai Havertz w meczu z Brighton był naprawdę fenomenalny. Zresztą jest fenomenalny od jakiegoś czasu. Jest fenomenalny od kiedy zaczął grać na pozycji napastnika w Arsenalu, bo ostatnie 9 spotkań, czyli właśnie ten pierwszy mecz ligowy, kiedy zagrał z Liverpoolem na pozycji napastnika, no to od tych 9 spotkań Kai Havertz zbierał 9 bramek i asyst w Premier League. Także jest to co najmniej imponujące osiągnięcie. Już teraz przebił swój najlepszy sezon, jeżeli chodzi o najlepszy dorobek w sezonie, jeżeli chodzi o strzelone bramki w Premier League, więc Kai Havertz na pewno jest bardzo istotnym zawodnikiem w ostatnich meczach dla Arsenalu, a w ogóle ostatnie 7 spotkań Kaja Havertza, bo tam jeszcze po drodze były mecze z Burnley, mecze z West Hamem, gdzie grał bardziej na pozycji jeszcze ofensywnego pomocnika, no to ostatnie powiedzmy 6 spotkań, gdzie grał cały czas na pozycji napastnika, no to są z kolei 8 bramek i asyst, także naprawdę fenomenalne liczby tutaj, znowu bramka, znowu asysta, a powinno być tego więcej, bo Kai Havertz kilka sytuacji naprawdę dogodnych wypracował dla swoich kolegów, no ale ci koledzy niestety w tym przypadku nie wykazywali się skutecznością, przepraszam, pod bramką przeciwnika. Także Kai Havertz no, asystował przy bramce oczywiście Leo Trossarda, ładnie wpuszczając Belga w końcówce meczu i który ustalił potem wynik. Może właśnie nie wiem, jak to nazwać, czy to była cieszynka, czy to nie była cieszynka. To był taki po prostu uśmiech do trybuny Arsenalu. Potem jeszcze pocałował herb Arsenalu, także na pewno coś miłego. No też tam nie rozstawał się na najlepszych warunkach z Brighton, także poniekąd można to zrozumieć. No i myślę, że jeśli chodzi o Kaja, to mamy tutaj taki ciekawy dylemat, bo Kaj spisuje się na pozycji dziewiątki naprawdę fenomenalnie i też Mikel Arteta odniósł się do tego na pomeczowej konferencji, właściwie to nie na pomeczowej konferencji, tylko na jednym z wywiadów po meczu właśnie z Brighton, mówiąc, że właściwie to miał w głowie na temat Kaja jeden pomysł, no i myślę, że wszyscy wiemy, jaki to jest pomysł, czyli umieszczenie go bardziej na tej pozycji lewego środkowego pomocnika, ale jeżeli ten pomysł nie działa, jeżeli jakby same relacje na boisku sprawiają, że jak one funkcjonują, kiedy coś tak, powiedzmy kolokwialnie mówiąc, klika, jak teraz to właśnie ma miejsce w przypadku Kaja, no to wtedy po prostu trzeba pójść za nurtem i się po prostu pogodzić z tym, że ten koncept, który miało się w głowie, można od niego odejść. No i tak też się dzieje w przypadku Kaja, bo widać, że ta pozycja dziewiątki w Arsenalu służy mu naprawdę, naprawdę bardzo. No i to też pojawia się pytanie, czy właściwie jeżeli Kai Havertz jest postrzegany teraz bardziej w kategoriach zapadnika na pozycję numer 9, no to czy też faktycznie na ile właściwie Arsenalowi jest potrzebna nowa dziewiątka? I to też myślę, taka moja osobista opinia pod bardziej kątem tego, jak wygląda rynek napastników na chwilę obecną. Niestety nie jest on zbyt bogaty w bardzo jakościowe i pewne opcje. Oczywiście mówi się dużo o Wiktorze Gyokeresie ze Sportingu, no ale tutaj są i teoretycznie spełnia wszystkie warunki, które trzeba spełnić, żeby być, myślę, że pożyteczną dla Arsenalu dziewiątką, ale pytanie, na ile ten Wiktor Gyokeres byłby takim prawdziwym game changerem w ataku dla Arsenalu, no bo to jednak wydajemy na napastnika, bo tutaj trzeba wpłacić klauzulę za Szweda, tutaj byśmy wydawali około 85 milionów funtów, także nie są to naprawdę małe pieniądze, a inną opcją jest na przykład Aleksander Isak i tutaj znowu też nie obędzie się bez czerwonych flag, no bo Aleksander Isak ma powiedzmy wątpliwą przygodę, jeżeli chodzi o kontuzję, także a tutaj też znowu musielibyśmy pewnie wyciągnąć z sakiewki kwotę w okolicach przynajmniej 100 milionów funtów, także no też są znaki zapytania, a pytanie na ile Arsenal może sobie pozwolić, żeby wydawać te 85 też 100 milionów funtów na zawodnika, który ma takie znaki zapytania. No jednak to nie jest Declan Rice. Declan Rice to był wydatek rzędu 105 milionów funtów, ale tutaj dostawaliśmy zawodnika pewnego, doskonale wiedzieliśmy, kogo dostajemy i doskonale wiedzieliśmy, że jak duża szansa jest na to, że wypali. Także no niestety nie ma takiego zawodnika, takiego odpowiednika na pozycji napastnika, jeżeli chodzi o Declana Rice'a, ale zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Ja bym się osobiście bardziej może nakierował ku ściągnięciu skrzydłowego bardziej i poszukaniu jakiegoś naprawdę topowego skrzydłowego, że zamiast napastnika, patrząc zwłaszcza na to, jak ten rynek wygląda, bo Kai Havertz jest w stanie spełnić swoją robotę, a też Arsenal ma na tej pozycji kilka innych opcji, takich jak Leo Trossard, który najlepiej czuje się moim zdaniem w środku pola, znaczy właściwie nie w środku pola, tylko właściwie na środku ataku, a także Gabriel Jesus, także Arsenal ma tutaj kilka opcji, no a na skrzydle tutaj często bywa ciężko, jeżeli chodzi o jakieś zastąpienie albo danie szansy na odpoczynek właśnie Bukayo Sate czy Gabrielowi Martinelliemu. Teraz to robi Jesus, no ale też pytanie na ile Jesus będzie to w stanie zagwarantować ze swoim, powiedzmy, bardzo wątpliwymi przygodami, jeżeli chodzi o kontuzję od pewnego momentu. Także Kai Havertz, naprawdę fenomenalny występ. Też myślę, że na wyróżnienie zasługuje to w ogóle, jak on ma relację z Jorginho, który asystował mu przy jego bramce swoją drogą. I też to zdanie, nie spodziewałbym się, że kiedykolwiek je powiem, ale Jorginho asystujący Kajowi Havertzowi schodząc ze skrzydła, obiegając w ogóle w tej sytuacji, no to nie jest na pewno coś, czego spodziewaliśmy się powiedzieć. A jeszcze w ogóle jakiś czas temu, jeżeli powiedzielibyśmy to wszystko, jeszcze dodając, że strzelając bramkę dla Arsenalu, to już w ogóle by wyszło kuriozalne zdanie. Ale tak niemniej się stało, że Jorginho obiegał w tej sytuacji i perfekcyjnie obsłużył Kaja Havertza, który wbił piłkę do siatki z bliskiej odległości, ale też myślę, na docenienie zasługuje to, że Kai Havertz się tam znalazł i gdzieś tam włożył nogę, wyprzedził trzech obrońców Brighton, którzy mu towarzyszyli, a także oczywiście bramkarza w postaci Berta Verbruggena. Ale mecz z Brighton był też specjalną okazją dla innego zawodnika Arsenalu, na którym chciałbym się chwilę pochylić. Jest to oczywiście Benjamin White. Jest to Benjamin White, nasz kochany Benjamin, który zaliczył już 100 występów za Romantką na piersi. I ciekawostką może być fakt, że Benjamin White wystąpił w 100 na 107 możliwych meczów od kiedy Premier League, od kiedy podpisał kontrakt z Arsenalem. Także jest to no, dosyć no, niesamowita statystyka i pokazuje tylko, jak wartościowy to jest zawodnik pod tym kątem, że jest cały czas dostępny, cały czas jest do gry, a też nawet jeżeli jest kontuzja, to słyszeliśmy plotki na ten temat, nawet jeżeli jest kontuzja w przypadku Bena White'a, to on jest gotowy zaryzykować, gotowy zagrać, kiedy drużyna go potrzebuje, a drużyna potrzebuje go jak wody, bo myślę, że w dużej mierze wymieniamy tak w pierwszej kolejności jednym tchem jako kluczowych zawodników dla defensywy Arsenalu Gabriela, jako też wymieniamy oczywiście Salibę, Rice'a, ale też powinniśmy wymieniać White'a, bo on stoi na ich poziomie. Myślę, zwłaszcza w tym roku jest naprawdę w fenomenalnej formie od początku roku. W końcówce, oczywiście ta pierwsza połowa sezonu była delikatnie gorsza, mając porównanie do tego poprzedniego sezonu, ale też to brało się częściowo z tego, że po prostu nie miał zdatnego zmiennika i musiał grać praktycznie wszystko, częściowo też z kontuzją, w związku z czym Ben White czasami nie dowodził w tej pierwszej połowie sezonu, no ale teraz, kiedy już wypoczął, kiedy opalił się w Dubaju, kiedy te jego tatuaże liczne zresztą zażyły trochę słońca, no to Ben White gra fenomenalnie i jest naprawdę w świetnej formie. Zresztą najlepszym podsumowaniem tego faktu jest to, że zdobył nagrodę zawodnika marca w Arsenalu, coż tylko koronuje naprawdę jego świetną formę. I też nomen omen w tych 100 występach, które Ben White zaliczył dla Arsenalu, zdobył najwięcej zwycięstw, właściwie tuż za Laurenem i Solem Campbellem. Oni zdobyli 68, oni no, nie, właściwie nie zdobyli, tylko wygrali 68 spotkań na 100 pierwszych rozegranych dla Arsenalu, a Ben White wygrał 66 spotkań na 100 rozegranych dla Arsenalu, także jest to na pewno coś bardzo imponującego. No i oprócz tego jego oczywiście końskiego zdrowia, no i czasami gry przez kontuzję, czyli też bardzo mocnego charakteru. Trzeba też docenić Bena za to, że jest po prostu skarbem dla menadżera takiego jak Mikel Arteta. Nic dziwnego, że jest jednym z pierwszych nazwisk na jakby tym team sheet, kiedy Mikel Arteta układa skład. No bo czego ten zawodnik właściwie nie potrafi zrobić? Na tej prawej obronie, niezależnie od tego, co Mikel Arteta od niego wymaga, to on to zrobi. On potrafi zejść do pomocy, on potrafi zagrać bardziej jako ta bardziej, powiedzmy, ofensywna ósemka, tam zajmując te przestrzenie. On potrafi obiegać, on potrafi grać w trójce z tyłu. Jeśli zajdzie potrzeba, to może też zagrać na środku obrony. Także naprawdę Ben White jest bezcennym zawodnikiem i myślę, że bardzo warto go doceniać, co też się zmienia w sumie, bo do pewnego momentu miałem wrażenie, że Ben jest trochę niedoceniany, także w fanbazie samej Arsenalu, ale to się zmienia i bardzo się z tego powodu cieszę, bo to jest też jeden z moich ulubionych zawodników. Myślę, że na ten moment ulubiony ex aequo z Declanem Rice'em, bo też to są te takie dwa transfery, którym bardzo kibicowałem i Benowi, jeżeli kiedy usłyszałem plotki, bardzo też byłem, że tak powiem na pokładzie tego hype trainu. No mimo, że tam była spora kwota, 50 milionów funtów, no to okazało się, że Ben White jest warty każdego funta i naprawdę pokazał, że nie bez powodu Mikel Arteta na tak wczesnym etapie swojego projektu zdecydował się na wydanie tak dużych pieniędzy, które wtedy wcale nie było tak popularną decyzją, bo w końcu wtedy wiele osób pukało się w głowę, patrząc na to, ile Arsenal wydaje na Bena White'a, ale myślę, że teraz z perspektywy czasu nikt tej ceny nie kwestionuje i nawet kibice z zewnątrz widzą, jak wartościowy, jak bardzo wartościowy i jak pożyteczny jest to zawodnik do posiadania w swojej drużynie. Także Ben naprawdę zasługuje na wszelkie pochwały. Bardzo fajny dla niego taki kamień milowy w karierze Arsenalu. Ostatnio przedłużył też kontrakt i też sporo się dzieje wokół niego osoby, oczywiście, jeżeli chodzi o to powołanie i to właściwie odmowę powołania do reprezentacji Anglii. Ostatnio na ten temat, między innymi na ten temat i też o charakterze Bena, o tym, jaką drogę przebył, wypuścił bardzo ładny, bardzo fajny artykuł Sami Mogbel z Daily Mail. Bardzo polecam wam przeczytanie, jeżeli będziecie mieli chwilę, bo ładnie wyjaśnia trochę, z jakim charakterem mamy tutaj do czynienia, z jakim człowiekiem mamy do czynienia w Benie, który może trochę sprawiać mylne wrażenie na pierwszy rzut oka, ale zyskuje zdecydowanie, kiedy się go pozna i kiedy bardziej się go zacznie mu się bliżej przyglądać. Także, Ben, super, super, że tu jest i na pewno fajnie też oczywiście, że tu jest i że tu będzie przez najbliższe lata, bo niedawno podpisał nowy kontrakt i też to ogłoszenie cały czas gdzieś mi siedzi z tyłu głowy, bo było naprawdę wspaniałe i też to było takie, nie było to przypadkowe. Na pewno patrząc na to, że dokładnie tego samego dnia też wyszły informacje o tym, że Ben odmówił powołania do reprezentacji Anglii i też w tym samym dniu Arsenal ogłosił jego przedłużenie kontraktu i też z takim dosyć takim bardzo uroczym wideo, w którym zawodnicy inni Arsenalu mówią właśnie o Benie i wyjaśniają, jaką jest osobą. Także też, żeby powiedzmy tak stryknąć delikatnie w nos Steve'owi Hollandowi, sztabowi reprezentacji Anglii i pokazać, że Ben to jest o wiele więcej niż tylko odpowiedź na pytania o piłkę nożną, którą, jak wszyscy wiemy, nie najbardziej się interesuje, ale co w tym złego właściwie? Co w tym złego, skoro kiedy już jest na boisku, to daje z siebie wszystko, trenuje jakby miało nie być jutra i jest po prostu profesjonalistą pełną gębą. Także myślę, że nie ma w tym absolutnie nic złego. Tutaj dodam jeszcze właściwie na sam koniec, ta uniwersalność właśnie Bena jest niesamowitą jeszcze jego mocną stroną i myślę, że też była dużym faktorem w tej cenie, jaką Arsenal za niego zapłacił. Okazało się zdecydowanie bez najmniejszego cienia wątpliwości, że było warto. I myślę, że tak po meczu z Brighton i po meczu z Luton jeszcze jeden wniosek mi się nasuwa, taki o Kubie Kiwiorze. O Kubie Kiwiorze, który był jedynym zawodnikiem oprócz Arona Ramsdale'a, który nie rozegrał w tych spotkaniach ani minuty, nie wszedł nawet na chwilę Polak na boisko i no to rodzi pewne pytania. Dlaczego właściwie tak się stało? Bo przecież Kiwior wcześniej grał dosłownie wszystko, od deski do deski dla Arsenalu na lewej obronie i spisywał się, wydawałoby się, bardzo, bardzo porządnie. Oczywiście mecz z Manchesterem City był trochę gorszy w jego wykonaniu. Tam nie emanował pewnością siebie zdecydowanie, ale myślę, że jeden mecz nie powinien przekreślać jego osiągnięć. W poprzednich meczach, gdzie naprawdę świetnie się prezentował i nie dał, myślę, że pretekstu Artecie do tego, żeby go posadził na ławkę. No i też przede wszystkim to rodzi pytania, czy Kiwior może liczyć na miejsce w składzie w pierwszej jedenastce na mecz z Bayernem. Myślę, że może być z tym ciężko, bo chociażby tak jak Hiroto Miyasu był bardzo tak przygotowywany do tego, żeby dostawał minuty takie, powiedzmy, tutaj 25, tutaj 20, żeby nabrać tego rytmu meczowego i myślę, że jest duża szansa, że to Miyasu wyjdzie w pierwszej jedenastce, a nie Kiwior. No i na pewno szkoda. To też rodzi pewne pytania, dlaczego właśnie tak się stało. Czy to może jakaś mała kontuzja, czy faktycznie gdzieś bardzo został Artecie w głowie ten występ Kiwiora z Manchesterem City, gdzie czasami był objeżdżany przez Bernardo Silva. Chociaż myślę, że przede wszystkim, jeżeli mówimy o dobrym menadżerze, jakim jest Arteta, tak mi się wydaje, że jest, no to na pewno też nie przekreślałby Kiwiora po tylu dobrych meczach za naprawdę też, to nie był jakiś fatalny występ Kiwiora, nie był pewny, to na pewno, ale też nie był to jakiś fatalny występ w jego wykonaniu, także i też rósł w miarę tego meczu, także zobaczymy, jak to się potoczy, ale zwłaszcza, że teraz może być już ciężko o to, żeby gdzieś tam wejść do tej podstawowej jednostki ponownie, bo jeżeli mówimy tutaj o rotacji, no to najbliższe mecze Arsenalu. Arsenal gra teraz z Bayernem, z Aston Villą i znowu z Bayernem. No i potem jest mecz z Wolves, może z Chelsea. Gdzieś tam może zastąpić Kuba Gabriela ewentualnie. No zwłaszcza, że Chelsea chociażby ma zresztą dobrą przygodę sprzed roku, bo przecież rok temu Kiwior wtedy grał obok Gabriela, grając na prawej stronie środka obrony, zastępując Salibę i poradził sobie zresztą bardzo dobrze. Był chwalony tam wtedy też zaraz po występie z Newcastle wyjazdowym, gdzie też spisał się bardzo dobrze. Także może to będzie jeszcze szansa dla Kiwiora, żeby zagrać czy to z Chelsea, czy to z Wolves, czy to może później z Bournemouth, bo myślę, że w pozostałych meczach Mikel Arteta będzie stawiał na tą absolutnie pierwszą defensywę Arsenalu, ale też rodzi pytanie, jaka jest ta pierwsza defensywa Arsenalu właśnie w takim układzie, skoro Kiwior ostatnie dwa mecze przesiedział na ławce. Wydawałoby się, że to może być taka rotacja w dużej mierze między właśnie Zinchenko, Tomiyasu i Kiwiorem, no i póki co Kiwior z tego przydziału minut dostaje niestety ich najmniej. A szkoda, bo wydawałoby się, że na pewno tą formą od lutego do teraz, do niedawna, zasłużył sobie na to na wiele większy kredyt zaufania od Mikel Artety, bo spisał się wtedy na poziomie i stanął na wysokości zadania, kiedy Arsenal tego od niego potrzebował. Także zobaczymy, jak to będzie z Kubą Kiwiorem. Mam nadzieję, że może zagra z Bayernem, chociaż tak jak mówię, myślę, że to się nie stanie. Też patrząc na wybory Artety, spodziewam się takiego pierwszego garnituru Arsenalu, może z tymi dwoma newralgicznymi pozycjami na pozycji defensywnego pomocnika, a także lewej obrony właśnie. Jeżeli miałbym gdzieś wybierać, sam najbardziej pewnie skłaniałbym się ku wystawieniu tam Jorginho i Tomiyasu i Kiwior. To jest akurat ciężki wybór, bo z jednej strony Kiwior jest gorszy trochę od Tomiyasu, jeżeli chodzi o grę na jeden na jednego, natomiast Tomiyasu, te jego występy ostatnio, nawet kiedy był na boisku, nie, szczerze mówiąc, nie napawały jakoś mnie olbrzymią pewnością siebie, że Tomiyasu jest już w optymalnej formie i jest gotowy na mecz tak wysokiego kalibru, jak właśnie Bayern Monachium. Także tu mam dylemat osobiście, ale myślę, że jeżeli miałbym stawiać na podstawie tego, co zobaczyliśmy, jaką rotację zobaczyliśmy, jaki przydział minut, to obstawiłbym, że te dwie pozycje zajmą Partey, a także Tomiyasu. Zobaczymy jak to ostatecznie wyjdzie. Tak, i tak, już jutro Arsenal gra z Bayernem Monachium w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, mecz, na który czekaliśmy od bardzo dawna. Od 14 lat Arsenal nie był na tym etapie Ligi Mistrzów, no i też na pewno teraz jest szansa na to, żeby zemścić się, odpłacić pięknym za nadobne Bayernowi za te lata upokorzeń, bo te batalie kanonierów z Bawarczykami przeszły do historii jako legendarne lania spuszczane The Gunners oczywiście, i te gdzieś tam te występy, gdzieś nadal są z tyłu głowy i przywołują flashbacki prawdziwie z Wietnamu. Natomiast teraz już w obronie Arsenalu nie grają Szkodran Mustafi, nie gra Laurent Kościelny, nie grają tego typu zawodnicy, tylko grają zawodnicy, którzy są o wiele wyższej jakości właśnie w postaci chociażby Saliby czy Gabriela. I ogólnie jedenastka jest, myślę, o wiele lepiej przystosowana do tego, żeby postawić warunki Bayernowi, który nie radzi sobie też najlepiej w ostatnim czasie, bo przegrali z Heidenheim, prowadząc nomen omen 2-0 do pewnego momentu, natomiast później oddali to prowadzenie, no i tak naprawdę już przegrali walkę o tytuł mistrzowski z Bayern Leverkusen. Bayern Leverkusen może przyklepać, z tego co mi się wydaje, może już przyklepać mistrzostwo definitywnie w przyszłej kolejce, także tutaj już Bayern Monachium będzie miał zakończoną przygodę, jeżeli chodzi o walkę o mistrzostwo Niemiec, ale to też powoduje, że Bayern może rzucić wszystkie swoje siły właśnie na Ligę Mistrzów i na przejście w tych rozgrywkach dalej, a też trzeba pamiętać, że w jakiejkolwiek Bayern formie by nie był, to mają wielu zawodników doświadczonych w tych rozgrywkach i wielu zawodników, którzy już na tym etapie byli, którzy już doświadczyli tej presji, którzy już wiedzą, z czym to się je, także ci zawodnicy też, to się na pewno liczy, to doświadczenie na tym etapie. Arsenal go jeszcze nie ma. W związku z tym to będzie ciekawy pojedynek takiego właśnie doświadczenia bardziej przemawiającego za Bayernem i też myślę siły bardziej drużyny, która przemawia za Arsenalem. Bo Arsenal jest w świetnej formie, Bayern nie jest, ale myślę, że też nie możemy mówić, że możemy być w jakimkolwiek stopniu pewni tutaj zwycięstwa Arsenalu w tym dwumeczu, no bo Bayern to jest drużyna wypchana gwiazdami, wypchana bardzo dobrymi zawodnikami, którzy potrafią zrobić różnicę, i też drużyna, która, jak wspomniałem, ma o wiele większe doświadczenie w Lidze Mistrzów od Arsenalu, to też na tym etapie nie jest bez znaczenia. No i tak, to już przed nami, więc czekamy z niecierpliwością. To jest w ogóle taka dla mnie bardzo fajna myśl i myślę, że musimy się wszyscy z tego cieszyć niesamowicie, że po kilku latach naprawdę chudych, po kilku latach upokorzeń, Arsenal może przystępować do takiego meczu właśnie ćwierćfinałowego Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium z pozycji lidera Premier League w erze, w której nadal w tej Premier League są Jurgen Klopp, a także Pep Guardiola. Myślę, że też oczywiście ten wyścig mistrzowski i walka o Ligę Mistrzów wiąże się z olbrzymim stresem dla nas kibiców Arsenalu, bo jasne, no to jest stresujące, tak? Tutaj każdy margines błędu jest minimalny. I to jest fakt. Oczywiście chcemy wszyscy, żeby Arsenal koniec końców wygrał, ale przede wszystkim, jeżeli miałbym coś poradzić i też sobie, trochę wiadomo, czasami się irracjonalnie myśli, ale jeżeli miałbym sobie coś poradzić i wam, to przede wszystkim cieszmy się może tym, że jesteśmy w tym miejscu i zobaczymy, gdzie nas to zaniesie. Zobaczymy, co Arsenal osiągnie na końcu sezonu, ale myślę, że długo bardzo czekaliśmy, żeby brać udział w wyścigach tego kalibru, jak o tytuł mistrzowski w Premier League, jak w takich meczach tego kalibru, jak w Lidze Mistrzów, także czekaliśmy na to długo, cieszmy się tym, bo to i nie bierzmy tego na pewno za pewnik, bo w piłce wszystko lubi się szybko zmieniać. Mamy nadzieję, że tak nie będzie z Arsenalem, ale nigdy nie wiadomo, także cieszmy się chwilą i życzę wam, tak już zmierzając do końca tego odcinka, myślę, że dzięki wam bardzo za odsłuch, jeszcze raz dziękuję wam za wszystko pod względem tego pierwszego odcinka i życzę wam, korzystajcie z tej pogody, jest naprawdę fenomenalna, jest praktycznie lato, także czasami, jeżeli po pracy znajdziecie chwilę, na przykład przed jutrzejszym meczem z Bayernem, no to musowo gdzieś tam wyskoczcie sobie, czy tam na spacer, czy gdzie lubicie najbardziej. No i oczywiście życzę wam dobrego meczu, żebyśmy się spotkali następnym razem w również szampańskich nastrojach, co teraz. Także jeszcze raz wam dziękuję i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!